Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy.
No i powracamy, Władysławie, do rewolucji warszawskiej, do tego, co się działo w Warszawie w czasie insurekcji kościuszkowskiej. No nie były to łatwe czasy i też nie takie oczywiste, jeśli spojrzymy z naszej perspektywy, naprawdę historyczną.
No dalece nie takie czarno-białe, tak jak
no właśnie.
To czasami w podręcznikach historii się czyta. Powstanie kościuszkowskie to był rzeczywiście wielki zryw całego narodu. To jest ten moment, ten punkt, który zawsze podkreślamy. To nie była taka wojna jak te toczone jeszcze za poprzednich królów, no w sytuacji, kiedy Rzeczpospolita była znacznie bardziej samodzielna, niezależna i kiedy jakby dwie armie wroga, no i nasza, toczyły walki gdzieś tam w polu, przy czym ta nasza armia to była armia przede wszystkim szlachecka. Tutaj broń do ręki chwycił lud. Lud Warszawy, ale też po prostu chłopi z różnych stron Polski, stąd powstawały te oddziały również z inspiracji i jakby działania Kościuszki, który chciał koniecznie uzbroić masy ludowe. Nie bardzo było w co je zbroić, stąd się wzięły te kosy, te piki, czy jakieś inne takie dość, że tak powiem, proste narzędzia walki.
No takie pojęcie, kosynierzy.
Kosynierzy. Wtedy powstało pojęcie kosynierów, to prawda. Przy czym, proszę państwa, no to ładnie brzmi w jakimś micie narodowym, w jakiejś legendzie, ale tak uczciwie mówiąc, no to oczywiście te kosy były czymś zastępczym. Gdyby była inna broń, to ci ochotnicy dostaliby po prostu strzelby, dostaliby pałasze, dostaliby bagnety do tych strzelb. Te kosy to była pewna ostateczność. Ale to jest jedna strona obrazu. Druga, no to jest taka strona w gruncie rzeczy polityczna. To wszystko, co działo się przede wszystkim w Warszawie, w trochę mniejszym stopniu w Wilnie, gdzie walczyły ze sobą te dwa główne stronnictwa, czyli tak jak już mówiliśmy o tym wcześniej, było stronnictwo zachowawcze, konserwatywne, no i było to stronnictwo bardzo radykalne, które na przykład król i jego otoczenie uznawali za jakobinów. To było to najgorsze słowo, jakie mogło wówczas paść. Jakobin wtedy znaczyło mniej więcej tyle, co lewak teraz. No i po tych jakobinach spodziewano się oczywiście jak najgorszych rzeczy. Nie bez powodu, proszę państwa, tutaj trzeba przypomnieć, że wszystko to się dzieje w roku 1794, czyli raptem 5 lat po wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej i raptem 3 lata po wyroku dokonanym na królu Francji i tym terrorze, który się rozstrzalał przecież oczywiście głowę pod ostrze gilotyny dały wtedy we Francji tysiące ludzi. Zarówno przedstawicieli najwyższych warstw społecznych, arystokracji, elit, jak i ludzie zupełnie przypadkowi, którzy po prostu zostali uznani za wrogów rewolucji. I ten przykład Francji przerażał elity europejskie, wszelkie, we wszystkich krajach. W każdym z tych krajów wyobrażano sobie powtórkę. No, wszędzie to się mogło zdarzyć, że lud bierze sprawy w swoje ręce, przegania monarchę, przegania elity, kreuje jakieś nowe elity. Tak?
No, no i potem te elity morduje.
Danton czy Robespierre, który też w końcu przecież i Danton, wszyscy oni zostali w końcu zlikwidowani, gdyż rewolucja pożera własne dzieci. To jest stare bardzo powiedzenie. Oczywiście u nas to nie była ta skala. Niemniej, zwłaszcza w Warszawie, to stronnictwo, no powiedzielibyśmy dzisiaj lewicowe, jakobini tak zwani, no to rzeczywiście byli ludzie, którzy dążyli do rozstrzygnięć radykalnych. I co bardzo istotne, to oni cieszyli się poparciem ludu. Lud popierał tych najbardziej zdecydowanych, najbardziej radykalnych działaczy. Na czele tego skrzydła stał człowiek, który dzisiaj no, mieści się w takim oczywistym panteonie naszych bohaterów. Ma ulicę chyba w każdym mieście. Myślę tutaj o Hugonie Kołłątaju. Przypomnę, że to był ksiądz i to był podkanclerzy królestwa, czy w tym momencie już ex-podkanclerzy. Niemniej król Stanisław August Poniatowski, te elity zgromadzone wokół niego i oczywiście cały obóz rosyjski. No oni postrzegali Hugona Kołłątaja jako takiego polskiego Robespiera, tak? Ze strony którego grozi mu wszystko co najgorsze. Zresztą mówiliśmy o tym, jaka była szczególna sytuacja króla. Z jednej strony król był znienawidzony, całkowicie izolowany, nie miał żadnego wpływu na bieg wypadków. Z drugiej strony...
Był jednak królem.
Był jednak królem. I dla większości społeczeństwa był tą symboliczną osobą, której obecność gwarantowała trwanie królestwa. Tak? Dopóki był król, dopóty było królestwo. Więc znowu tak bardzo ci główni rewolucjoniści się nie spieszyli do tego, żeby tego króla no, na przykład wieszać na szubienicy, ścinać na jakiejś gilotynie. Nie, to nie wchodziło w rachubę. No niemniej wokół króla się robiło pusto, bo jego bliskich w końcu współpracowników i hetmana wielkiego, innych dygnitarzy po prostu rewolucyjne masy uwięziły. Oni siedzieli pozamykani, czekając na wyrok. No i jak wiemy, bo o tym już mówiliśmy, w tym pierwszym akcie wieszania 9 maja powieszono tych takich najgorszych zdrajców właśnie, Żarowskiego i innych. I to był, proszę państwa, wyrok, że tak powiem, legalny, no bo na skutek nacisku mas ludowych Rada Zastępcza Tymczasowa, to był taki tymczasowy rząd, powołał sąd kryminalny. To się wszystko odbyło w trybie doraźnym, niemniej no, miało znamiona pełnej legalności. Drugi podobny wyrok, prawie w tym samym czasie, no trochę wcześniej, tutaj Wilno było wcześniej, miał miejsce w Wilnie, 25 kwietnia. Powiedzmy od razu, że tam wszystko to poszło łagodniej, czyli i tych Rosjan tam było mniej i jakby wypędzenie ich z Wilna było znacznie mniej krwawe i w jakimś sensie łatwiejsze. I tam dowodzenie objął generał Jakub Jasiński. No my mówimy o nim generał, wówczas był jeszcze tylko pułkownikiem. Generałem został z nominacji już Tadeusza Kościuszki w czasie nieco późniejszym. To jest bardzo ciekawa postać i myślę, że warto go tutaj chociaż krótko przypomnieć, bo to były, proszę państwa, jeszcze takie czasy, że generałami i to walczącymi na pierwszej linii frontu, bo tu już mówimy, Konradzie, to trzeba mocno też państwu uświadomić. To już mówimy o prawdziwych generałach, tak? Jakub Jasiński, Jan Henryk Dąbrowski, no sam Tadeusz Kościuszko, generał Józef Zajączek. Ci generałowie kościuszkowscy to byli żołnierze. Oni naprawdę walczyli. Nie to, co tam 10-20 lat wcześniej, kiedy tytuł generalski był właściwie symboliczny,
honorowy. Generał nie bardzo rozdawano miał w ogóle pojęcie o tym, na czym to polega.
No właśnie, rozdawano je na prawo i na lewo ludziom, którzy nie mieli pojęcia o wojskowości. Jakub Jasiński był prawdziwym generałem, niemniej był też poetą. Poetą, który zdążył w czasie krótkiego życia, no powiedzmy właśnie tu już od razu, że Jakub Jasiński być może również dlatego nie miał już szansy jakoś mocniej się zapisać w pamięci potomnych, bo zginął w wieku 30 paru lat, no jako jeszcze bardzo, bardzo młody oficer. No niemniej wcześniej pisał różne utwory, poważne, niepoważne i między innymi, no żeby trochę jednak no może rozbić ten dość ponury nastrój opowieści o zemście ludu, chciałem przywołać taki jeden wiersz Jakuba Jasińskiego, który być może państwo pamiętacie hen z jakichś dawnych lektur. Ten wiersz nazywa się Chciało się Zosi Jagódek. Chciało się Zosi Jagódek kupić ich za co nie miała. Jaś miał ich pełen ogródek, ale go prosić nie śmiała. Wnet sobie sposób znalazła. Rankiem się z chatki wykradła, cicho przez płotek przelazła, wiśnie Jasiowi wyjadła. Poznał się Jasio na Szkodzie. Wróble to, mówił, zrobiły. Postawił stracha w ogrodzie, nie będą więcej gościły. Na tyczce, jak się należy, kapelusz pięknie osadził, nawieszał starej odzieży i stracha w sadku posadził. Zosia się stracha nie bała, szczęśliwie płotek przebyła, z nowej się sztuki naśmiała i nową szkodę zrobiła. Ale się Jasiek domyślił, co to za ptaszek tak śmiały. Nowe sidełka wymyślił i nieźle mu się udały. Na miejscu tyczki przybrany, cicho przy drzewie sam staje. Odział się w stare łachmany i niby stracha udaje. Podług swojego zwyczaju Zosia gałązki nagina, a tuś mi mały hultaju, złapana biedna dziewczyna. I tak jak słuszność kazała, skazał złodzieja przy szkodzie. Z początku Zosia płakała, śmiała się potem przy zgodzie.
No cóż, nie ukrywam, że jestem pod wrażeniem nie tylko tekstu, ale również twojej interpretacji.
No dziękuję ci bardzo, Konradzie, miło to słyszeć. No, ja tu, proszę państwa, przeczytałem ten wierszyk bardzo uroczy, przyznamy chyba wszyscy.
No nie da się ukryć.
Tu pada słowo kara, jest mowa o karaniu. Powiedzmy szczerze, minęło lat parę i Jakub Jasiński zajął się znacznie poważniejszym karaniem, jeśli chodzi właśnie o tą zemstę na zdrajcach, bo o tym mówimy, o zemście na zdrajcach ojczyzny. No to prawdę powiedziawszy, to co się stało w Wilnie było wcześniejsze niż to co się stało w Warszawie, gdyż w Wilnie już 25 kwietnia, w Warszawie 9 maja, zapadł wyrok na hetmana wielkiego litowskiego Szymona Kosakowskiego. Wyrok ten został wykonany, czyli Szymon Kosakowski został w Wilnie powieszony w publicznym miejscu. Tłum wiwatował nie na cześć Kosakowskiego, tylko na cześć tych, którzy go wieszali. Powiedzmy od razu, że to była absolutnie wyjątkowo podła postać. Pośród bardzo wielu zdrajców, niektórzy z nich byli po prostu niemądrzy, inni byli oszukani, zwiedzeni, coś tam im się wydawało. Nie, ten Szymon Kosakowski to był zwyczajnie i po prostu stuprocentowy sprzedawczyk, który jeszcze przed wojną polsko-rosyjską 1792 wstąpił do armii rosyjskiej, tam się dosłużył stopnia generała. Zresztą posłuchajmy, co sam Szymon Kosakowski napisał w liście do carycy Katarzyny II. Nie widzę i nikt dostrzec nie może ogólnego szczęścia kraju naszego. Tylko w poważaniu tego sąsiedzkiego mocarstwa ogromnego, mającego własny interes widzieć nas mądrych i szczęśliwych. Jako w osobie, którą wieki następne między cuda natury i wielkość kłaść będą najwyższej imperatorowej całej Rosji. Nie masz pani wyżej umiejącej cenić prawa ludzkości i prawa rozsądnej wolności i sprawiedliwości. Doświadczają i korzystają narody, beru jej poddane, kładąc i wielbiąc ją w mądre przymiotów bóstwa. To już nawet nie jest wiernopoddańcze, to jest po prostu jakieś wyznanie wiary. Tak? Ta caryca jawi się tutaj po prostu w jakimś bóstwem.
Tak, oczywiście.
Takie to były czasy, tacy to byli ludzie. Kiedy Szymon Kosakowski, przyłączywszy się do Targowicy, na czele wręcz, dosłownie on dowodził tymi oddziałami, na czele oddziałów rosyjskich wkroczył na Litwę i do Wilna, stając się takim jakby z ramienia Targowicy wielkorządcą Wielkiego Księstwa Litewskiego, no to dopuszczał się straszliwych nadużyć. Te przeróżne rabunki, gwałty, samosądy, zdzierstwo straszliwe. No to wszystko było właśnie dziełem Kosakowskiego. Nic dziwnego, że został znienawidzony, powieszony, a współcześni taki mu wierszyk dedykowali. Posłuchajmy, anonimowy. nagrobek Szymonowi Kosakowskiemu. Przechodniu, wstrzymaj twe modły, Bóg je za prawych odbiera. Jam ojczyzny zdrajca podły, jak kto żyje, tak umiera. Straciłem życie i sławę, niż pierwsze, ostatnie w przodu. Sam sobie dałem buławę, stryczek był z woli narodu. Śmierć mą nie głosiły dzwony, wyrok słuszny dni mych przerwą. Jam tu został powieszony i tu moje ginie ścierwo. No, mocne przyznamy.
No tak, no nic ale dodać, też, nic ująć.
Ale też Konradzie Poety też były mocne. Też były mocne. To jest naprawdę wyjątkowo nieciekawa postać. Tak to było w Wilnie. Powtarzam, jeszcze przed Warszawą. Wiadomości o tym oczywiście doszły do stolicy i tym bardziej jakby wznieciły odwetowe nastroje ludu Warszawy. A Jakub Jasiński został uznany za zbyt radykalnego. Z czasem Kościuszko jakby pozbawił go tej funkcji głównodowodzącego na Litwie. Trochę się bano jego radykalizmu. Niemniej Jakub Jasiński pozostał absolutnie tutaj jako żołnierz ściśle podporządkowany władzom. Po prostu był jednym z generałów, stoczył wiele bitew, potyczek, a ostatecznie wycofał się z jakąś częścią wojska do Warszawy i zginął w obronie Warszawy, kiedy już doszło do tego ostatecznego oblężenia stolicy i zdobycia jej przez armię rosyjską, więc był
tak, tak czy inaczej nie był taką postacią dwuznaczną.
Nie, wydaje mi się, że Jakub Jasiński był postacią wyjątkowo jednoznaczną. Z jednej strony pełen poświęcenia, zdecydowania, konsekwencji i odwagi osobistej, żołnierz, oficer, dowódca. Z drugiej strony, jako no jednak powiedzmy polityk o poglądach zdecydowanie dzisiaj powiedzielibyśmy, z dzisiejszej perspektywy, lewicowych, demokratycznych i progresywnych. Tutaj kluczowym słowem jest jednak słowo demokracja. Wielka rewolucja francuska zaowocowała no, pewnym systemem, który był przykładem dla ludzi postępowych w całej Europie. W wielu krajach chciano skończyć z tymi królami, z tymi cesarzami, z tą jakby nienaruszalną hierarchią społeczną, a pamiętajmy, że w Polsce aż do Konstytucji 3 maja ona była wyjątkowo nienaruszalna, skoro prawa polityczne miała wyłącznie szlachta. Tak? To jest klucz do jakby w ogóle zrozumienia no tak. całej sytuacji. Zarówno Kościuszko, jak i na przykład Jakub Jasiński dążyli właśnie do tego, żeby państwo było własnością całego społeczeństwa, a nie tylko małej, wybranej, elitarnej grupy, która ma wszelkie prawa, pozbawiając równocześnie tych praw całą resztę społeczeństwa. Więc to jest, proszę państwa, historia wileńska. Natomiast, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, to wieszanie zdrajców odbyło się w kilku kolejnych odsłonach. Mówiliśmy już państwu o tym, co się stało 9 maja, kiedy jednak, jak to potem uznano, to wieszanie było, nazwijmy to, legalne. Ale najbardziej dramatyczne wypadki miały miejsce później, a mianowicie 28 czerwca. Kiedy to zbuntowane masy Warszawy, porwane również przez no, pewną agitację tych, nazwijmy to, jakobinów, dopuściły się po prostu serii samosądów. A zaczęło się to wszystko być może od takiego memoriału Tomasza Maruszewskiego. To był jeden z najbardziej aktywnych lewicowców, tak, jakobinów, członków tej kuźnicy kołłątajowskiej i jeden z głównych organizatorów tej całej konspiracji przedpowstaniowej. Tak mówiliśmy, o tym powstanie by nie wybuchło, no gdyby jednak nie konspiracja, gdyby istnienie całej siatki, która przygotowywała to powstanie. I on dał wyraz niecierpliwości i takiemu rozczarowaniu ludu Warszawy w tym memoriale z 22 czerwca, a przypomnę, wieszanie było 28, czyli 6 dni później. Posłuchajmy, co napisał i powiedział Tomasz Maruszewski. Obywatele składający Radę Narodową, postępki wasze mdłe i rozwlekłe nigdy ludziom wolnym, a tym bardziej ludziom w rewolucji będącym nieprzyzwoite. takim, że duchem napełniają naród, gdy tymczasem waszym jest obowiązkiem natchnąć umysł Polaka duchem stałości i męstwa, duchem ludzi chcących być wolnymi. Czemu nie powiecie narodowi, że ojczyzna jest w niebezpieczeństwie? Czemu nie zachęcicie go do dzielnego postępowania, które nas tylko uratować może? Nieprzystojna rzecz jest, niegodna republikanów, by w ten czas, kiedy tysiące rąk potrzeba do obrony ojczyzny, kiedy tysiące ludzi ubogich, nie mają co inszego nieść w ofierze, niosą swe życie. Tysiące próżniaków miękkie prowadziło życie. Warszawa jest w tym czasie również w dramatycznej sytuacji aprowizacyjnej. Tak? Te wrogie armie rosyjska, pruska odcinają szlaki komunikacyjne, ustaje dowóz po prostu żywności. W Warszawie zaczyna się głód. Ten sam lud, który poświęcając życie wypędził Moskali, teraz właściwie nie ma co jeść. Sytuacja robi się coraz bardziej dramatyczna. A z jakim skutkiem?
O tym powiemy za tydzień.
Tak jest. Do usłyszenia.